nadniemna i Berezyny.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Witam Państwa w programie z nadniemnej Berezyny. W świetle antypolskiej polityki białoruskich władz pragniemy dostarczać Państwu prawdziwe informacje o życiu Polaków na Białorusi. Przy mikrofonie Aleksander Roman. A dzisiaj przypomnijmy o naszym rodaku Andrzeju Poczobucie, który rok temu został skazany przez władze w Mińsku na 8 lat pozbawienia wolności. A o czym jeszcze usłyszymy w programie? Władze w Mińsku wspierają rosyjską agresję na Ukrainę.
Trzeba po prostu przygotowywać się na ewentualną atakę ze strony Białorusi.
W Warszawie omówiono sytuację więźniów politycznych na Białorusi oraz możliwości ich wsparcia.
Władza spróbuje znaleźć te kanały i po prostu skończyć tę pomoc z naszego boku.
Dyrektorka Organizacji Obrony Praw Człowieka Amnesty International Polska, Anna Błaszczak-Banasiak, o naruszeniu praw polskiej mniejszości na Białorusi.
Represje wokół Polaków na Białorusi to oczywiście nie jest tylko rok 2020.
Polacy na Białorusi.
Fakty i tylko fakty.
Rok temu dyktatorski reżim Aleksandra Łukaszenki ogłosił wyrok pozbawienia wolności na 8 lat. W kolonii karnej o zaostrzonym rygorze działaczowi Związku Polaków na Białorusi Andrzejowi Poczobutowi. Nasz rodak został osądzony za rzekome podżeganie do nienawiści na tle narodowościowym oraz wzywanie do działań godzących w bezpieczeństwo Republiki Białoruś. Władze również wpisały dziennikarza na listy terrorystów i ekstremistów białoruskiego KGB. Andrzej Poczobut jest przetrzymywany w nieludzkich warunkach najgorszego więzienia w kraju – nowopołockiej kolonii karnej. Odkąd tam trafił, przez cały czas jest utrzymywany w izolatce. Ponadto administracja łagru nieustannie torturuje działacza, ograniczając jego korespondencję oraz pozbawiając możliwości widzeń z rodziną i otrzymania paczek żywnościowych. Oprócz tego, mając poważne problemy zdrowotne, nie dostaje niezbędnych leków i właściwej opieki medycznej. Społeczność międzynarodowa uznała Andrzeja Poczobuta za więźnia politycznego. Jest on zakładnikiem Aleksandra Łukaszenki, uważa działacz Centrum Obrony Praw Człowieka Wiosna Zmitser Salaujow.
Myślę, że rząd bandycki Łukaszenki, jego reżim torturują Andrzeja Poczobuta, dlatego żeby cisnąć na Polski, to znaczy szantażować Polski. Oni chcą, żeby Polska może mniej popierała siły demokratyczne białoruskie. І вони хочуть з цього щось викомбінувати. То заховання, як в часи сталіновські.
Андрій Почобут кількакротні доставав пропозиція увольнення на варунках режимових влад. Чилі мусяв признатися до війни, попросити о улоскавєння Олександра Лукашенка ораз опустити Білорусь. За кожним разом Полек одмавяв. Od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę minęło ponad 700 dni. Przez cały ten czas agresor nieustannie ostrzeliwuje teren broniącego się państwa. Rakiety często trafiają w obiekty cywilne, zabijając niewinnych ludzi. Jednak postępów strategicznych Rosjanie nie osiągają, bowiem siły zbrojne Ukrainy godnie bronią niepodległości własnego kraju. Od 24 lutego 2022 roku najeźdźca stracił już ponad 390 tysięcy żołnierzy. Oficjalnie Kreml ma tylko jednego sojusznika – reżim łukaszenkowski. Białoruś stała się zapleczem wojskowym armii Putina oraz miejscem przechowywania rosyjskiej broni nuklearnej. W kraju znajdują się tysiące wojskowych z Rosji, w tym najemnicy z grupy Wagnera. Według brytyjskiego wywiadu ich liczebność się zmniejszyła. Pozostało mniej niż 1000 wagnerowców z około 8000, którzy przybyli po nieudanym buncie w Rosji w czerwcu 2023 roku. Resort informuje, że prawdopodobnie obecnie szkolą oddziały Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz funkcjonariuszy służb specjalnych. Oprócz tego na Białorusi nieustannie trwają wspólne ćwiczenia wojskowe z Rosją, mówi prezes Fundacji Białoruski Dom w Warszawie Aleś Zarembiuk.
To jest bardzo, bardzo niepokojące i trzeba po prostu przygotowywać się na ewentualną atakę ze strony Białorusi, bo wiemy, że żadne słowo Łukaszenki nic nie warte, bo pamiętamy, jak on powiedział, że nigdy nie będzie zaatakowana Ukraina z terytorium Białorusi, a jednak była zaatakowana.
Oprócz wsparcia armii najeźdźcy, Aleksander Łukaszenko poszerza uprawnienia własnego wojska. Niedawno dyktator podpisał ustawę, według której żołnierze mają prawo do użycia broni palnej, środków specjalnych oraz sprzętu bojowego i specjalnego przeciwko zwykłym obywatelom. Polityka zastraszania reżimu łukaszenkowskiego wciąż trwa. Na Białorusi codziennie dochodzi do aresztowań zwykłych obywateli, którzy nie popierają obecną władzę. Zatrzymywani są wszyscy bez wyjątku – artyści, lekarze i nawet duchowni. A powodem może posłużyć nawet reakcja na wpis w sieciach społecznościowych. Politycznie motywowane aresztowania to dopiero początek. Za kratami Białorusi nie doznają prawdziwych tortur fizycznych i psychicznych. W ostatnim czasie odbyło się fala rewizji i zatrzymania osób – podejrzanych o otrzymanie pomocy w ramach projektu humanitarnego I Need Help BY. Centrum Obrony Praw Człowieka Wiosna informuje, że represje dotknęły ponad 200 osób. Katastrofalna sytuacja w kraju została omówiona podczas konferencji w Warszawie. Eksperci w dziedzinie ochrony praw człowieka podzielili się swoją wizją oraz wyrazili przydatne rekomendacje dla wszystkich zaangażowanych w proces wsparcia i pomocy ofiarom represji. Na dzień dzisiejszy jest to niezbędne, twierdzi prezes Fundacji Bajsol, Андрей Стрижак.
На той момент Байсол і інші організації, які працюють в цій дзіжині, в тим керунку, ми робимо все, що можемо, щоб як безпечні доставлять ті пінензи вевнінш панства, через те, що цілий час йдуть такі обвави, влада спробує зналечь ті канали і просто скончить тон помоць з нашого боку.
Політична репресія на Білорусі зостали потемпіони через парламент Європейський, який 8 лютого прийняв відповідну резолюцію. Послові апелюють о заощрення санкцій вобец білоруського режиму і всіх осіб, відповідальних за поважне нарушення прав чоловіка. Припомнімо, що według офіційних даних на Білорусі є около 1500 в'язнів політичних. Однак правдива лічба є дуже більша, бо вєле осіб в обаві перед заощренням репресії волі не інформувати медіа о своїй ситуації. Słuchają Państwo programu z nadniemnej Berezyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlasce i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej race.com. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023. Projekt Polska Platforma Medialna Wschód realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Rozmowy i reportaże.
Wszystko, co ważne i aktualne.
Bycie Polakiem na Białorusi w obecnych czasach jest niebezpieczne. Za pielęgnowanie własnej historii i tożsamości można trafić na długie lata więzienia. Polska mniejszość nie może nawet swobodnie uczyć się ojczystego języka. Łukaszenkowskie władze naruszają wszelkie swobody rodaków za wschodnią granicą, mówi Anna Błaszczak-Banasiak, dyrektorka Organizacji Obrony Praw Człowieka Amnesty International Polska.
Warto zacząć od tego, że obywatele Białorusi co do zasady, a już zwłaszcza przedstawiciele mniejszości narodowych, takich jak mniejszość polska, mają bardzo duże trudności z korzystaniem z podstawowych praw i wolności człowieka i obywatela, takich jak wolność słowa czy wolność zrzeszania się. I w zasadzie ta wolność zrzeszania się już powoduje pierwsze problemy. Pamiętajmy, że Związek Polaków na Białorusi w ogóle nie otrzymał możliwości formalnego zarejestrowania się jako organizacja na Białorusi. Ale mamy do czynienia również z bardzo poważnymi represjami. Chyba najbardziej rozpoznawalny przedstawiciel mniejszości polskiej na Białorusi, pan Andrzej Poczobut, to świaduje obecnie karę 8 lat pozbawienia wolności w białoruskim łagrze. Stawiane mu zarzuty są absurdalne. On ma zarzuty dotyczące działań terrorystycznych, naruszenia bezpieczeństwa narodowego czy obrażenia prezydenta Białorusi tylko i wyłącznie z uwagi na jego działalność stricte dziennikarską, choćby obiektywne relacjonowanie ostatnich wyborów prezydenckich na Białorusi w 2020 roku, kiedy, jak pamiętamy, doszło do tego olbrzymiego społecznego zrywu na Białorusi właśnie.
Prawdopodobnie drakońskiego wyroku dla Andrzeja Poczobuta białoruskim władzom nie wystarczyło. Przez cały czas na Polaka jest wywierana presja. Za kratami jest pozbawiony wszelkich praw oraz opieki medycznej. Dlaczego, zdaniem pani, tak się dzieje?
Przede wszystkim władzom białoruskim zależy na złamaniu więźniów politycznych, więźniów sumienia takich jak Andrzej Poczobut, ale także wielu innych opozycjonistów, w tym członków polskiej mniejszości na Białorusi. Wiemy, że w więzieniach spotykają się z torturami, są izolowani. Między innymi Andrzej Poczobut od miesięcy znajduje się w izolacji, jest totalnie pozbawiony kontaktu nie tylko ze współwięźniami, ale przede wszystkim z członkami rodziny. Nie ma dostępu do lekarza, chociaż bez wątpienia wymaga pomocy medycznej. Wiemy, że bardzo schudł, ma na twarzy z tych ostatnich zdjęć, kiedy mogliśmy go obserwować, niewyjaśnione blizny, które mogą być dowodem właśnie na to złe, nieludzkie traktowanie. A więc tak, przede wszystkim intencją władz białoruskich jest złamanie więźniów sumienia, jest spowodowanie takiego efektu mrożącego, który powie innym, którzy chcieliby iść jego śladami, nie róbcie tego, bo to jest właśnie to, co może was spotkać.
Czy represje wobec Polaków na Białorusi rozpoczęły się dopiero po 2020 roku?
Represje wokół Polaków na Białorusi to oczywiście nie jest tylko rok 2020. Obserwujemy te represje od wielu lat. Jest to w zasadzie element polityki Łukaszenki. Prezydent Białorusi nie uznaje mniejszości polskiej. Tym mniejszościom stawia się znowu totalnie wyssane z palca, irracjonalne zarzuty, na przykład dotyczące próby oderwania obwodu grodzińskiego i przyłączenia go do Polski. Znowu zagrażania bezpieczeństwu narodowemu. Wiemy, że oficjalnie dane Białorusi szacują mniejszość polską na około 300 tysięcy osób. Tymczasem faktycznie ta liczba jest znacznie większa, szacowana na około miliona osób. Niemniej jednak trzeba pamiętać, że przyznawanie się do polskiej narodowości na Białorusi jest już aktem pewnej odwagi. Słyszeliśmy choćby o przypadkach represjonowania osób, które legitymują się kartą Polaka, a więc takim dokumentem wydawanym przez władze polskie potwierdzającym polską narodowość. I już choćby sam ten fakt, a więc potwierdzenie polskiej narodowości może na przykład skutkować utratą pracy, bądź trudnościami w zakresie wyjazdu z Białorusi. Wiemy też o przedstawicielach polskiej mniejszości, które dostały tak zwany bilet w jedną stronę, a więc pozwolono im wprawdzie opuścić Białoruś i wjechać do Polski, ale już bez prawa powrotu.
Jak pani ocenia możliwości zachowania własnych tradycji i kultury przez Polaków na Białorusi?
Przypomnijmy, że prawa mniejszości narodowych, w tym dotyczące kultywowania ich religii, są jednym z fundamentalnych praw obywatelskich. A więc Białoruś ma obowiązek nie tylko umożliwić mniejszościom narodowym, w tym mniejszości polskiej, kultywowanie swojej kultury, swobodne wyznawanie wiary, ale także choćby naukę języka polskiego. I właśnie choćby z tym problem miał Związek Polaków na Białorusi, który, przypomnijmy, chciał zajmować się tak neutralnymi kwestiami właśnie jak kultywowanie polskiej tradycji, utrzymywanie miejsc pamięci czy nauka języka polskiego. Nie była to przecież organizacja, która w swoich założeniach miała jakieś cele polityczne. A pomimo tego, pomimo tych właśnie bardzo neutralnych celów działalności odnoszących się właśnie do polskiej kultury, nie otrzymali możliwości zarejestrowania się. Członkowie tej organizacji byli prześladowani. To przecież nie jest tylko pan Andrzej Poczobut, ale choćby pani Angelika Borys, która również była uwięziona przez reżim białoruski, a także wielu innych przedstawicieli związku, którzy, niektórzy z nich, wyjechali, wyemigrowali do Polski.
Tak niewiele pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczę, tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Wolność kocha mi rozumiem, wolność oddać nie umiem, wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Tak niewiele miałem, tak niewiele mam. Mogę stracić wszystko, mogę zostać sam. Wolność kocham i rozumiem, wolność oddać nie umiem, wolność kocham i rozumiem, wolność. We'll be right back.
Już za chwilę w programie z nadniemnej Berezyny będziemy dalej poznawać struktury polskiej konspiracji na Nowogródczyźnie. W swojej kolejności Aleksy Szota będzie kontynuował opowieść o najstarszym na Białorusi zegarze wieżowym, który znajduje się w Grodnie. A Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z zespołem Rendezvous oraz jego przebojowym utworem Przez auta szybę.
Losy bohaterów niezłomnych.
W dzisiejszym programie kontynuujemy opowiadać o polskich strukturach konspiracyjnych na Nowogródczyźnie. Na terenie powiatu stołpeckiego budowa struktur konspiracyjnych była szczególnie trudna. Obszar ten był silnie nasycony oddziałami niemieckimi oraz białoruskimi formacjami kolaboranckimi. Jakby tego było mało, tereny te penetrowały oddziały sowieckiej partyzantki przybywające z terenów ZSRS. Do 1939 roku powiat ten graniczył od wschodu ze Związkiem Sowieckim. Na terenie gmin Mir i Turzec miejscowa ludność białoruska była bardzo skomunizowana, co utrudniało, a niekiedy wręcz uniemożliwiało tworzenie siatki konspiracyjnej. Organizację struktur podziemnych rozpoczęto jesienią 1941 roku. Na czele obwodu stanął wówczas Aleksander Warokomski-Świr. Trzeba wyraźnie stwierdzić, iż władze niemieckie, ze względu na pogarszający się stan bezpieczeństwa na tym terenie, zgodziły się na powstanie uzbrojonych struktur samoobrony. Placówka taka powstała m.in. w miasteczku Naliboki w sierpniu 1942 roku, co było konsekwencją ataku sowieckich partyzantów na niemiecki oddział, w wyniku którego zginęło 20 żołnierzy. Wkrótce do miasteczka przybyła kolumna pacyfikacyjna, jednak Niemcy odstąpili od odwetu pod warunkiem utworzenia w miasteczku oddziału samoobrony. Tak też się stało, z tym jednak, że w jej skład weszli żołnierze miejscowej placówki Armii Krajowej. Dowódcą samoobrony został Franciszek Adamowicz, zaś po jego aresztowaniu przez Niemców podporucznik Eugeniusz Klimowicz-Okoń. Członkowie samoobrony otrzymali od Niemców 22 karabiny oraz amunicję. Oczywiście placówka dysponowała dużo lepszym uzbrojeniem, ale o tym Niemcy już nie wiedzieli. Członkowie samoobrony pełnili służbę wartowniczą. Patrolowali również okolice miasteczka, chroniąc miejscową ludność przed napadami rabunkowymi uzbrojonych band bolszewickich. Nie walczyli natomiast z regularną partyzantką sowiecką, z którą do czasu utrzymywali poprawne stosunki. Nieoczekiwanie 8 maja 1943 roku na Naliboki uderzyła sowiecka brygada partyzancka imienia Stalina. Atak stanowił kompletne zaskoczenie dla żołnierzy samoobrony. Opór atakującym stawiały małe grupki obrońców oraz pojedynczy żołnierze, np. bracia Edward i Józef Puzowscy, którzy zanim polegli, przez 2 godziny bronili się w budynku miejscowej straży pożarnej. Według niepełnych danych w masakrze zginęło 129 osób, w tym kobiety i dzieci. Bolszewicy spalili wieś, rozstrzeliwując wziętych do niewoli członków samoobrony oraz osoby podejrzewane o to, że przed 1939 rokiem były członkami Strzelca. Grupa żołnierzy samoobrony z podporucznikiem Edwardem Klimowiczem na czele zdołała się przebić przez pierścień okrążenia i dotrzeć do miasteczka Lubcze nad Niemnem. Władze okupacyjne wcieliły ich do Straży Leśnej w Nowogródku. Po jakimś czasie zostali oni przeniesieni do Szczuczyna Nowogródzkiego. Po tych wydarzeniach komendant okręgu zdecydował o powołaniu na tym terenie polskiego oddziału partyzanckiego. Powstał on 4 czerwca 1943 roku. Jego dowódcą mianowano podporucznika pilota Witolda Pełczyńskiego, pseudonim Dźwig albo Witold. Później zaś porucznik Zenon Parchimowicz-Waldan. Oddział partyzancki liczył początkowo 44 ludzi. Ponieważ Sowieci na tym obszarze dysponowali ogromną przewagą, utworzenie oddziału musiało się odbyć w porozumieniu z nimi. W wyniku pertraktacji ustalono m.in., że żołnierze i kadra dowódcza będą się rekrutować spośród miejscowej ludności. Partyzanci mieli zakaz utrzymywania łączności z Londynem i dowództwem Armii Krajowej. Wszelkie działania oddział miał podejmować za zgodą sowieckiego dowództwa, a liczebność oddziału została ograniczona. Oczywiście strona polska przyjęła te warunki pozornie. Komendantowi okręgu chodziło bowiem o samą możliwość stworzenia oddziału. Wydaje się, że nie było przypadkiem, iż w maju 1943 roku doszło do zaostrzenia wzajemnych stosunków. Miało to, jak się wydaje, związek z zerwaniem stosunków dyplomatycznych z rządem polskim w Londynie. Bolszewicy rozpoczęli wówczas silną agitację wśród miejscowej ludności. Specjalnie utworzone grupy propagandowe miały informować o antyludowej polityce. polityce rządu polskiego w Londynie oraz zachęcać do współpracy z radziecką partyzantką. Oczywiście tego typu działania nie przyniosły żadnych rezultatów. W kolejnym programie opowiemy o powstaniu wienieckim, w którym wzięli udział żołnierze nowo utworzonego oddziału partyzanckiego.
Polskie podróże na Białorusi.
Przy mikrofonie Aleksy Szota. Witam Państwa. Dziś kontynuujemy opowieść o najstarszym na Białorusi zegarze, który do dziś odlicza czas mieszkańcom Grodna. W poprzednim programie opowiadałem o czasie powstania zegara. Prawdopodobnie był to początek XVI wieku. Oraz o tym, jak z ratusza został przeniesiony na wieżę Kolegium Jezuickiego, a stamtąd na wieżę kościoła, gdzie znajduje się do dziś. Teraz pora na opowieść o jego dalszych losach. Zegar trafił na wieżę kolegium około 1684 roku, wyremontowany zapewne z inicjatywy magistratu. A po ponad 30 latach, w 1725 roku, został przeniesiony na wieżę kościelną. W kronice kolegium jezuickiego, prowadzonej od 1673 do 1769 roku, zegar nazywany jest starodawnym, który został de novo fabricatum, czyli odnowionym. Był to kolejny remont, ale nic z tym dziwnego, przecież mechanizm miał już wtedy około 200 lat i często potrzebował naprawy. Dlaczego historycy są tak pewni, że zegar jest tak stary? Otóż konstrukcja i wiele elementów wygląda typowo dla zegarów wieżowych tamtego czasu, co poświadczyli badacze, w tym eksperci z Laboratorium Renowacji Naukowej Zegarów i Mechanizmów z peterburskiego Ermitażu, którzy badali mechanizm w latach 90. XX wieku. Po raz ostatni zegar grodzieński wspomniany jest w rzymskim archiwum jezuitów w roku 1743. Jest tam wzmianka o tym, że po raz kolejny wielki zegar na wieży kościoła został wyremontowany. Zapewne to wtedy został częściowo przerobiony mechanizm. Zamieniono średniowieczny jeszcze wychwyt wrzecionowy, inaczej szpindlowy, na wychwyt hakowy, wynaleziony około 1660 roku przez angielskiego eksperymentatora Roberta Hooka. Zamontowano również wahadło, wynalezione przez holenderskiego uczonego Christiana Huygensa, mniej więcej w tym samym czasie. Takiej modernizacji doznawały wtedy zegary w całej Europie. Pozwalało to zwiększyć ich dokładność. W ciągu doby zaczynały się opóźniać zaledwie o 15 sekund, a nie 15 minut, jak było wcześniej. Wiadomo, że początkowo zegar znajdował się o jeden poziom wieży niżej niż teraz. Widać to na zachowanym w kościele pojezuickim rysunku z 1734 roku. W obecnym miejscu zegar został zamontowany w latach 1750-1752, gdy przebudowano wieżę. Wtedy też wykonano nowe tarcze. Nieco później, w drugiej połowie XVIII wieku, pojawia się w dokumentach pierwszy znany nam z imienia grodzieński zegarmistrz. Był to Ludwik François, zegarmistrz króla Stanisława Augusta. Zajmował się zegarami w pałacach królewskich, ale być może opiekował się też zegarem na wieży kościelnej, tego nie wiemy. W XIX wieku pojawiają się już zegarmistrzowie wynajęci przez miasto do obsługiwania tego właśnie zegara, który nazywany jest w dokumentach publicznym zegarem miejskim. W 1824 roku zegarmistrzem był Samuel Kryger, który z budżetu miasta raz na pół roku dostawał wypłatę 15 rubli w srebrze. Wygląda więc na to, że cały czas, od początku XVI wieku niezmiennie, zgodnie z tradycją, zegar uważany był za miejski, o który dbać mają władze lokalne, niezależnie od tego, gdzie był umieszczony. W latach 70. XIX wieku carska administracja postanowiła sprzedać starodawny zegar i kupić nowy, produkcji rosyjskiej, bo istniejący był w tak złym stanie, że podobno nie nadawał się do naprawy. Na szczęście nie starczyło wtedy pieniędzy na tę inwestycję. Akurat wtedy w mieście przebywał francuski obywatel, Pierre Casseillou, który wyremontował stary zegar 4 razy taniej niż kosztowałby nowy. W czasie I wojny światowej okupanci wywieźli do Niemiec 3 z 4 dzwonów kościelnych, w tym dzwon z zegara. Udało się zakupić nowe dzwony dopiero 20 lat później, rok przed II wojną światową. Z dokumentów Komitetu Społecznego w sprawie odnowienia dzwonów wiemy, że również wtedy powszechnie uważano zegar na kościele farnym za miejski i twierdzono, że od zawsze utrzymaniem zegara zajmował się magistrat. Do dziś ponad miastem rozbrzmiewają dwa dzwony, zakupione w 1938 roku, zamiast tych wywiezionych do Niemiec. Nazywane jeden Święty Franciszek, a drugi Święty Kazimierz. Wyrobione zostały w odlewni dzwonów, tzw. Ludwisarni, w Węgrowie. Trzeci zaś dzwon, Święty Stanisław, pochodzi aż z 1637 roku, z pierwszego jeszcze drewnianego kościoła jezuitów. Mechanizm zegara jednak nie działał w okresie międzywojennym. W 1922 roku demontowano tarcze zegarowe. Dopiero w 1935 przyszła propozycja zakupu zupełnie nowego mechanizmu z fabryki zegarów w Krośnie, ale po raz kolejny nie wystarczyło na taką inwestycję pieniędzy. W taki sposób, choć kilkakrotnie w ciągu XIX i XX wieków starodawny zegar mógł pójść na złom, pozostał na wieży. A co było dalej? Jak zegar przetrwał do dnia dzisiejszego? Jak stał się prawdziwym symbolem miasta? O tym w trzeciej, ostatniej części historii. I już za tydzień.
Krucyfiksu co noc patrzy się na nią, kiedy składa na pół sukienkę tanią. Nie powie nic, kiedy znów włoży ją rano. Wszystko już o niej wie tani stróż anioł. Tam za firanką nie wybaczy mu, że on poszedł tamtą. Wylało się na stół moralne salto. Smutna historia ta z dominantą. Snów dziwnych jej pięć, jak palców jest pięć. Dłoni każdej ściera swój uśmiech ze starych zdjęć. Jego uśmiechu cześć, głodne oczy nakarmi. Dobrze wie już, że my się nie dzieli przez trzy z młodszymi koleżankami. Jeśli już ktoś dziś puka mi drzwi, to z całych sił tylko przeciąg. Przeciąg trzaska złudzeniami. Przeciąg trzaska złudzeniami. Koc w czarnej godzinie nie policzy tych łez zostały w kinie. Pożegnają dym ze świec, popiół w kominie. Z krzyża zszedł dziś w tę noc, nie będzie przy niej. Ona coraz śmielszą ma chęć i w kuchni pan gazet sama sobie wydaje się tłem i życie jej puszcza się płazem. Ona przeklina ten dzień i siebie przed ołtarzem. Nie pytaj mnie, skąd o tym wiem. Opowiem ci o tym innym razem. Jak palców jej pięć, u dłoni każdej ściera swój uśmiech ze starych zdjęć. Jego uśmiechu cześć, głodne oczy nakarmi. Dobrze wie już, że my się nie dzieli przez trzy z młodszymi koleżankami. Jeśli już ktoś dziś puka mi drzwi, to z całych sił przeciąg, przeciąg trzaska złudzeniami. Przeciąg trzaska złudzeniami. Nie fajnie jej z tym. Nie pytaj, czy jej fajnie. Fajnie jest tym. Nie pytaj, czy jej fajnie. Nie fajnie jest tym. Nie pytaj, czy jej fajnie.
Nie pytaj, czy jej fajnie tak.
Nie fajnie jest tym.
Nie pytaj, czy jej fajnie z tym.
Nie pytaj, czy jej fajnie.
Nie pytaj, czy jej fajnie tak.
Muzyka wśród nas.
Witam Państwa, przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o zespole Rendezvous oraz ich przebojowym utworze Przez auta szybę. Rendezvous to polski zespół z pogranicza rocka i nowej fali. Powstał w Łodzi późnym latem 1983 roku z inicjatywy wokalisty i basisty Ziemowita Kosmowskiego oraz perkusisty Bogdana Banasiaka. Po kilku tygodniach dołączyli do nich gitarzysta Andrzej Stańczak, a niedługo później saksofonista Kamil Bilski. Grupa zadebiutowała 1 grudnia tego samego roku na łódzkim rokowisku, gdzie wykonała utwory A na plaży Anna
i na okrągło, na skrzyżowaniu ulic i Biała Mgła. Pierwszy z nich, nagrany w kilku wersjach, szybko stał się hitem i znakiem rozpoznawczym zespołu. Wiosną kolejnego roku odszedł Kamil Bilski, a Bogdana Banasiaka, który poświęcił się studiom filozoficznym, za perkusją zastąpił Wojciech Młotecki. Już w nowym składzie Rendezvous znalazło się wśród laureatów Festiwalu Muzyków Rockowych Jarocin 84. W roku 1985 zespół zdobył pierwsze miejsce podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki na koncercie Rock w Opolu Ton Press przedstawia. Zagrał wiele koncertów, m.in. na poznańskiej Rock Arenie, łódzkim Rockowisku, ponownie na festiwalu w Jarocinie, regularnie też występował w łódzkich Siódemkach. Nakładem wydawnictwa Ton Press ukazały się również dwa single i na okrągło Przez auta szybę, nagrodzony przez Sztandar Młodych Metronomem 85 jako singiel roku oraz Kradnij mnie, leż bez słów. Z kolei na składance Jeszcze młodsza generacja wydany został utwór Na skrzyżowaniu ulic. W roku 1986 muzyka Rendezvous została wykorzystana w filmach fabularnych, w których zespół także wystąpił. Utwór Pokolenie w filmie Wakacje w Amsterdamie w reżyserii Kazimierza Sowińskiego oraz Biała Mgła w filmie Mokry Szmal w reżyserii Gerarda Zalewskiego. Powstał również film dokumentalny o formacji zatytułowany Rendezvous 85, będący zapisem fragmentów koncertu oraz wywiadu z Ziemowitem Kosmowskim. Powstał również film dokumentalny o formacji zatytułowany Rendezvous 85, będący zapisem fragmentów koncertu oraz wywiadu z Ziemowitem Kosmowskim. W 1986 roku muzycy nagrali debiutancki album Rendezvous, zawierający 7 nowych utworów oraz najbardziej znany, choć w nieco innej wersji, A na plaży Anna. W styczniu 1988 roku zespół zawiesił działalność. Latem 2000 roku Ziemowit Kosmowski, wokal, gitara, instrumenty klawiszowe i Banasiak, gitara basowa, rozpoczęli reaktywację zespołu. Rok później dołączył do nich perkusista Andrzej Rusinek oraz gitarzysta Andrzej Stańczak. Muzycy nagrali 2 nowe utwory – Rendezvous, Karmelina i Komunikujmy się. W 2005 roku grupa dokonała nagrań na kolejną płytę, która nie ukazała się do dziś. 21 września 2016 roku zespół podpisał kontrakt na nowy album. 3 dni później opublikowany został teledysk do pierwszego singla zatytułowanego Jak z nut. Kolejny singiel nosił nazwę Raz dane i był jednocześnie nazwą nadchodzącego albumu, który ukazał się 17 lutego 2017 roku. Przebój, który za chwilę usłyszymy, został wydany jako singiel przez wydawnictwo Ton Press w 1985 roku. Przed Państwem zespół Rendezvous Przez auta szybę.
Przez auta szybę.
Nadniemna i Berezyny.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Na dzisiaj to już wszystko w programie z Nadniemnej Berezyny. Więcej informacji o życiu Polaków na Białorusi można znaleźć na łamach czasopisma Magazyn Polski na Uchodźstwie oraz na portalu internetowym kresy24.pl. Zapraszam również do oglądania programu Nadniemnym, emitowanego na antenie TVP Polonia i w telewizji Bielsat. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 9.05 czasu białoruskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia. Smutny blues, znowu kropi ona.
jedno.